Chciałbym w ramach tego tematu, tego działu takiego, no jak mówię, umownego zdobywania wiadomości, parę słów powiedzieć o horoskopach, a potem parę słów jeszcze o różdżkarstwie, radiostezji czy rabdomancji, jak to, bo to pod różnymi nazwami występuje. I o tym, że horoskopy stają się coraz bardziej popularne, teraz kalendarze są z horoskopami i tak dalej. No, kiedyś byłem w Przemyślu na Zasanie, to się tam nazywa na Zasanie ta dzielnica, tam taki kościół jest, no pierwszy raz widziałem, żeby w kościele od głównego wejścia aż do ołtarza było w posadce 12 znaków zodiaku. Ja byłem przerażony, jak to zobaczyłem. Aktualnie nowożeńcy jak idą, to no, tak przechodzą. To jest dla mnie przerażające. Ja chciałbym powiedzieć, że horoskop według słownika to jest tablica przedstawiająca zodiak i ukazująca położenie planet w stosunku do znaku zodiaku w określonym czasie i to jest podstawą do przepowiedni astrologicznych. I tu od razu zastrzegamy się, myślę, że wszyscy się z tym zgadzają, że astrologia nie ma nic wspólnego z astronomią. Astrologia nie ma nic wspólnego z astronomią. Zodiak to jest astrologiczny zwierzyniec niebieski, pas na niebie po obu stronach planety, ekliptyki i przez które przebiegają obserwowane drogi. No, Słońca, Księżyca i planet. I to jest podzielone już w starożytności na 12 części, na 12 znaków. I to służy do tych przepowiedni astrologicznych. Astrologia według słownika już do świeckiego mówi, jest zdefiniowane wróżbiarstwo przepowiadające ziemskie wydarzenia z pozycji i aspektów gwiazd i planet oparte na ich rzekomym wpływie na ludzkie sprawy. To jest definicja słownikowa. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w roku 1590 papież bulą zakazał wszelkich praktyk 1590, a więc u schyłku XVI wieku, wszelkich praktyk astrologicznych. Papież zabronił, ale to nic nie zmieniło w sytuacji. Astrologia bazuje na starych pogańskich wierzeniach, że wszystko to, co dzieje się, w szczególności losy ludzi, są całkowicie uzależnione od gwiazd i usytuowanie gwiazd, układ konstelacji gwiazd w momencie urodzenia dziecka ma decydować o jego losach w ciągu całego życia. Od razu powiem, że problemem jest wytłumaczyć tym wszystkim zwolennikom astrologii, jeśli się urodzą bliźniaki, nie? To wiadomo, że bliźniaki są różne natury i tak dalej, ale urodziły się, to już jest pierwszy taki moment, że jak co, no to a bliźniaki czy trojaki, nie? No ale to tak ja podaję tak na marginesie. Chciałbym powiedzieć, że już pismem klinowym u Sumerów były te znaki zodiaku opisane, a więc w czasach bardzo, bardzo dawnych. Więc pismem klinowym na tych stożkach glinianych opisane i to pochodziło od Sumerów i oni już w tym się specjalizowali. I według orientalnych wierzeń gwiazda w dniu urodzin decyduje o wszystkim. Tak oni uważają. I decyduje o sposobie myślenia, postępowania i tak dalej. I ja już czytałem z II Królewskiej i zresztą z Księgi Mojżeszowej, tylko do tego wrócę, że nie wolno się kłaniać, nie wolno temu oddawać czci. Jest wyraźnie powiedziane to, ja już do tego nie wracam, ale chciałbym przeczytać w związku z tym zjawiskiem, chciałbym jeszcze przeczytać to, co jest napisane w II Księdze Królewskiej, I tu jest opisane o królu Jozjaszu, reformatorze. I jest napisane, kiedy on, ten król Jozjasz, to był król, który bał się Boga, żył po Bożemu i on, jako już będąc królem, widział, że świątynia wymaga remontu i tak dalej i on postanowił remontować świątynię. I kiedy, no wiadomo, jak się coś remontuje, robi się też remanent, odnaleziono księgi zakonu. To opisuje 22 rozdział. I kiedy zaczęto przed królem czytać te księgi zakonu, to on się przeraził, gdzie my jesteśmy, do czego to doszło. I on posłał nawet posła do takiej prorokini, która się nazywa Hulda, co będzie z nami, bo to wszystko, co jest obrzydliwością przed Bogiem, to u nas jest praktykowane. I ona odpowiedziała mu, to można przeczytać w 22 rozdziale, a potem w 23 rozdziale, chociaż ona powiedziała, że Pan nie odwróci gniewu swego i tego wyroku, który wydał na Judę, bo o co chodziło, że dlatego, że naród izraelski czcił tych różnych bożków, to wszystko, czego nie wolno było robić, a co robiły te ludy kananejskie, to gdzie oni mieszkali, dlatego Pan Bóg im zapowiedział karę i było to uprowadzenie najpierw Izraela, potem Judy do Babilonii. I my wiemy, że ta prorokini powiedziała, że ty tego nie dożyjesz, czy ty odejdziesz w spokoju do grobu. A potem on, pomimo tego, że wiedział, że już nie odwróci biegu wydarzeń, ale chciał oczyścić świątynię. I on w 23 rozdziale tej drugiej Księgi Królewskiej opisuje, co on za reformę przeprowadził i co tu jest najwspanialszego powiedziane, że co on wszystko wyrzucił i z tego dowiadujemy się, co w międzyczasie było. I ja tylko przeczytam z tego 23 rozdziału, przeczytam 5 wiersz. Złożył z urzędu popów, których byli postanowili królowie judzcy, aby kadzili po wyżynach w miastach judzkich i około Jeruzalemu. Przy tym i onych, którzy kadzili Baalowi, słońcu, miesiącowi, planetom i wszystkim wojskom niebieskim, wszystkim znakom zodiaku. Więc widzimy, że te rzeczy się zadomowiły i one były wszystkie w świątyni i my zauważamy, że to straszne, czym są te wszystkie horoskopy, jakkolwiek to niewinnie wygląda, że to wszystko się zadomowiło u ludu Bożego, u Judy, w świątyni jeruzalemskiej. I z tego to wszystko należało usunąć i ten król to przeprowadził. I chciałbym powiedzieć, że sami astrolodzy twierdzą, że ich sztuka nie jest wiedzą naukową, ale jest ponadnaturalną nauką i ponadnaturalnym poznaniem i wymaga wiary w to, co uczą, co jest im jakoby objawione i nie wolno tego dociekać naukowo. Jeśli weźmiemy ruch Nowego Wieku, to astrologia jest jednym z czterech filarów ruchu Nowego Wieku. Chciałbym tylko powiedzieć taką ciekawostkę może. My wiemy, że w Stanach Zjednoczonych to są te huragany, tornada i tak dalej, jak one się nazywają. I w swoim czasie rząd Stanów Zjednoczonych zaproponował tym astrologom, którzy mówią, że wszystko są w stanie przewidzieć, że jeśli w czasie około tygodnia do 7 dni potrafią ustalić korytarz z szerokości do 100 kilometrów, gdzie pojawi się tajfun, czy jak one te różne huragany się nazywają, to otrzymają, jeśli to przewidzą, za każde takie trafne przewidzenie 100 tysięcy dolarów, ale jeszcze ani dolara nie zarobili. Chciałbym powiedzieć, że o tych rzeczach nie wiedzą, jakkolwiek mówią, że oni wszystko mogą przewidzieć. I dlatego chciałbym powiedzieć, że ludzie, którzy wierzą tym tym znakom zodiaku i tak dalej, to oni oddawają cześć nie Bogu, ale zwracają się do mocy ciemności. W drugim liście do Kolosenców, chciałbym powiedzieć, w drugim rozdziale listu do Kolosenców, w Kolosie była szczególnie bardzo rozwinięta astronomia i astrologia. I ludzie, którzy wchodzili do zboru, którzy się nawracali, oni nie od razu pozostawili te praktyki astrologiczne. Oni z tym przyszli do zboru. I chciałbym powiedzieć, że to się dzisiaj również tak dzieje, że do naszych społeczności przychodzą ludzie z różnymi wiadomościami, stosowali różne praktyki i oni z tym przychodzą do zboru. To miejsce miało również w Kolosach. I apostoł Paweł tak pisze do Kolosów: patrzcie, aby was kto nie zwiódł, sobie w korzyść nie odwrócił przez filozofię, przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa. Chciałbym powiedzieć, że szczególnie to w komentarzach można zauważyć, że Kolosy w starożytności słynęły z tych właśnie praktyk astrologicznych. I tu apostoł Paweł do Kolosów pisze: patrzcie, żeby was kto nie zwiódł. I Słowo Boże nas przed tym bardzo wyraźnie ostrzega. Jeszcze przeczytam z Księgi Jeremiasza, proroka z 10 rozdziału, który też mówi o tym. Jeremiasz, 10 rozdział, 2 wiersz. Tak mówi Pan: drogi pogańskie, nie uczcie się, a znamion niebieskich nie bójcie się, bo się ich poganie boją. A więc tak mówi Pan: drogi pogańskiej, nie uczcie się. Jest jeszcze trochę tych wersetów, które można by na ten temat przeczytać. Chciałbym tylko jedno jeszcze powiedzieć, że według zwolenników ruchu Nowego Wieku astrologia ma być jednym z filarów tego ruchu i oni podają taki podział, ale to tylko ja tym absolutnie nie, z tym nie mam nic wspólnego, ale dla całości chciałbym podać. Podałem, że czas Imperium Mezopotamii upływał pod znakiem byka. Mozaizm, judaizm, to jest konstelacja barana, chrześcijaństwo, ichtios, konstelacja ryby, a od 2000 roku okres wodnika. I filary New Age są podbudowa naukowa, religie wschodu, nowa psychologia i astrologia. Wszystko, co nas dotyczy, jest opisane w gwiazdach. Więc ja chciałbym powiedzieć, że z uwagi na swoją pozornie niewinność, my musimy się wystrzegać wszystkiego tego, co jest. I jak jeszcze pracowałem, to bardzo często w moim zespole to: a z jakiego pan jest znaku, bo ty już jest. No, ja mówię, nie jestem z żadnego znaku, ale chciałbym powiedzieć, że jak wielu zobaczyłem, wierzący człowiek ma, no, od żony, która niewierząca, ma ze swojego znaku te guziki tu ma przy mankietach i spinki i tak dalej, wszystko z danymi znakami zodiaku. To tego się musisz trzymać. I chciałbym powiedzieć, że to jest straszna niewola i dlatego my musimy nie tylko zdystansować, z tym nie śmiemy mieć nic wspólnego. I czy się ktoś ze mnie śmieje, że ja jestem zacofany, czy nie, ja szczerze mówiąc nie wiem nawet pod jakim znakiem zodiaku w kalendarzu, bo to było w roku 1926, takiego kalendarza nie mam, pod jakim znakiem się urodziłem, to nie wiem. I mi to nie jest potrzebne i całe życie z tym miałem spokój. Wiem, że to nie jest dla dzieci Bożych. I wszystkie te przepowiednie, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że człowiek jak coś takiego usłyszy z tego, bo my wiemy, że telefonują, że radio, że różne te mówi i jaki jest znak zodiaku, to bardzo często w radiu rano mówi ten speaker, to od razu ludzie: a co, jaki to ma związek ze mną? I tak drążą ta myśl, to jest, czy to się zgadza w stosunku do mnie, i to pociąga człowieka. Dlatego ja przed tym bardzo przestrzegam. I dlatego czytanie, słuchanie horoskopów, jak również stawianie horoskopów jest szczególnie szkodliwe ze względu na swoją pozornie niewinność. Następne, co jeszcze chciałbym temu troszeczkę więcej czasu poświęcić, to jest różdżkarstwo, wahadełkarstwo czy radiastezja. My mamy, ja już czytałem w tym miejscu z Ozeasza, proroka, tam jest powiedziane, lud mój drewna swego się pyta. Pamiętam, kiedy w naszym gronie, no, był taki stary brat Wojnar, on dawno odszedł do Pana, ale on zwraca uwagę na to, jak u nas mówiło się, że są ludzie obdarowani, którzy za pomocą tych prętów potrafią wyszukiwać tam wodę. I wiadomo, jak się chce kopać studnie, to jest bardzo mozolna praca, nie? Jak nie ma wodociągu, no to tą studnię trzeba wykopać i teraz bić studnię 6, 8 metrów, czy 10 metrów głęboko i na nic nie natrafi, no to lepiej tego różdżkarza zaprosić, tak? Żeby on to wyszukał. Chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże nas przed tym wyraźnie przestrzega, że nam robić tego nie wolno. I chciałbym powiedzieć, że ja troszeczkę się tym zagadnieniem zajmowałem, bo u nas, no wiadomo, że w większości miejscowości jest już wodociąg i skoro jest wodociąg, no to nie trzeba kopać studni tej mozolnej pracy, nie trzeba wychodzić. Ale co się pojawia? Pojawiają się tak zwane żyły wodne, które są szkodliwe. I ci, którzy chodzą z tymi prętami, teraz już mieć te pręty, no przepis mówi, że to ma być metrowej długości kij leszczynowy lub z wierzby, ma mieć takie rozgałęzienie na końcu, więc i to musi być świeża kora, to nie może być jakiś stary pręt, bo to nie działa, to oni wszystko mówią, ale to jest kłopotliwe i chodzi z takimi dwoma kijami, ale jest coś takiego mniejszego, a to jest taki metal, taki wahadeł, taki, tak jak pion murawski, nie? Na sznurku i to zaczyna działać. A to można przy sobie nosić w kieszeni, pani w torebce i tak dalej. Nie? Chciałbym powiedzieć, że wszelkie eksperymentowanie z tym jest grzechem i chciałbym każdego przed tym ostrzec. I ja taki może przykład podam, bo to może nieraz łatwiej zrozumieć. Jeden, może takie dwa przykłady, chociaż to czas zabiera. Jeden wierzący brat chciał wybudować dom, no i trzeba było zacząć od studni. Wierzący brat. I on sobie zaprosił tego różdżkarza i on przyszedł. No, taki skórzany pas, szeroki pas na biodrach, trzy szlufki, nie dwie, inne, cztery, trzy szlufki. No i on chodził tam po parceli i szukał i tak dalej, aż się to skrzyżuje, tu kazał wbić taki palik i mówi, tu studnia, jak wykopiecie, będzie woda. No i ten wierzący brat mówi, to panie, daj mi teraz pan te pręty, ja spróbuję to, czy to się potwierdzi. No i ten różdżkarz nie ma sprawy, ten brat założył ten pas, włożył te pręty, no i chodzi już tam, gdzie ten wbity kołek jest, czyli tam ma być woda, no ale jemu to te kije wiszą, to znaczy nie wybija, nie? On mówi, panie, to nie działa. On mówi, poczekaj pan, nie zdejmuj pan tego pasa. Podszedł do niego z tyłu, położył swoje ręce, dłonie na ramionach tego brata i te pręty wybiły. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, nie bądź prędki we wkładaniu rąk, abyś nie był uczestnikiem cudzych grzechów. Bardzo często słyszymy wyjaśnienie tego, jak się kogoś powołuje na pastora, diakona i tak dalej, to nie należy wkładać zbyt prędko rąk. Są różne, ale ten, ja rozumiem, tu jest wyraźnie napisane, abyś nie był uczestnikiem cudzych grzechów. My wiemy, że kiedy Pan Jezus szedł i otaczał go tłum, a dotknęła go ta Syrofenicjanka, to odeszła moc z niego. Uszła moc i Pan Jezus to poznał. I chciałbym powiedzieć, że moc idzie i w jednym, i w drugim kierunku. I na przykładzie tym, którym mówię, ten człowiek włożył na niego ręce i to zadziałało. Drugi taki przypadek, bo tak się trochę tym interesuję. Jeden brat otrzymał, to było w Koszycach, tam na dalekiej Słowacji, otrzymał dom, to znaczy parcelę, działkę budowlaną na takim zboczu, tam chyba było 30 parcel, żonaty, czworo dzieci i pan, on mówił, pan mi dał tą parcelę, to będę budował. No i linia zabudowania wytyczona, bo to zorganizowana ulica, no ale tam nie było jeszcze wody, dowozili, bo nikt nie miał wody. I teraz ten brat zaprosił, no to ze zboru tam w Koszycach, zaprosił braci, żeby mu przyszli kopać, pomóc w kopaniu studni, no bo to trudna praca jest. No i oni się pytają, bracie, a tyś tu już miał tego różdżkarza, żeby ci wyznaczył? A on mówi, ja, wierzący człowiek, różdżkarza? Pan mi dał tą parcelę. Ja się pomodlę, jak wy nie wierzycie, ale ja się pomodlę, a Pan mi da wodę na tej parceli. I chciałbym powiedzieć, że on uklęknął, ci bracia, no też, no nie wypadało, ale ten brat się pomodlił, on podziękował za tą parcelę, za to, że Pan mu daje tą możliwość, a też i dziękuję za to, że mu daje na tej parceli wodę. Chciałbym powiedzieć, że wykopali studnię, ja byłem w tym budynku, jeszcze nie było wodociągu, tam był hydrofor, wody nie brakło w ciągu roku. Tamte inne domy nie miały. Ja chciałbym powiedzieć, że jeśli my się zwracamy do Pana, to Pan nas nie pozostawi. I ten brat z taką wiarą, chciałbym powiedzieć, ja go podziwiałem, że on tak do tego podszedł, bo na takim zboczu to trochę też już grzebałem w ziemi, różne roboty robiłem, to nie zawsze tam trafia się na wodę. A on trafił i wodę ma po dziś dzień, bo to nie jest taka historia sprzed wielu, wielu lat. Nie? I chciałbym powiedzieć jedno, jeśli zaufamy Panu. I teraz chciałbym powiedzieć, że takie pytanie się pojawia, czy to się rzeczywiście ta różdżka rusza. Jakie to ma znaczenie dzisiaj? Jest ten Związek Radiestetów, o którym czytałem, tym czołowym radiestetą, jest Lechem Fazy Stefański. I oni chodzą i co oni robią? Penetrują mieszkania. Penetracja mieszkań, to, bo są żyły wodne i tam chodzi na pierwszym, czy na trzecim, czy piątym piętrze, szukają żył wodnych. I no, jak już jest piąte piętro, to jest 6 posadzek betonowych. Jeśli by były jakieś żyły, no to zaniknie, nie? A chodzą i znajdują i tak dalej, nie? I są nawet, były takie kursy w swoim czasie. Ministerstwo Zdrowia zabroniło urządzanie tych kursów, bo ludzie się szkolą i potem chodzą i straszą, nie? Ktoś czekał 10-15 lat na mieszkanie spółdzielcze i teraz się dowiaduje, że tu nie można tapczanu, tu i tak dalej, nie? Zaczęły się kłopoty. I chciałbym powiedzieć, że diabeł przeciwnik, on jest bardzo sprytny i żeby zniwelować te jakoby te szkodliwe promieniowania tych żył wodnych, to stawia różne takie te przyrządy, żeby to zniwelować. I kiedyś jedna siostra, no, w sąsiedztwie moim mieszka, jeszcze wtedy była nienawrócona, miała tam parę problemów, 3 operacje ją czekały i przyszedł taki radiasteta, też go znałem i mówi, no ja, proszę pani, ja się nie dziwię, że pani chora, ten tapczan tu w tym miejscu, to na pewno trzeba przestawić. No a że był już stary i on tam przychodził co 2 miesiące, tej niewieście się nie poprawiło, jak już był w 3 kątach ten tapczan, to w 4 to już były drzwi i co dalej robić? I on jej przyniósł takie zwoje drutów miedzianych i mówi, niech to pani podłoży pod tapczan i to pomoże. Chciałbym powiedzieć, że nie pomogło, ale ta siostra, ta niewiasta się nawróciła, dożyła zbawienia. I ja nawet nie wiedziałem, ona dwie takie reklamowe, ale takie potężne z tymi drutami mu zaniosła i powiedziała mu, że to nic nie pomogło, że ją uzdrowił Jezus Chrystus, bo na żadną z tych trzech operacji nie poszła. I chciałbym powiedzieć, no ktoś by powiedział, ona głupia, tam dała się nabrać. Nie, w Niemczech jest koło Schwedisch Gmin taka fabryka, która produkuje te urządzenia chroniące, niwelujące te działania żył wodnych i jest nawet taki katalog i są wysokie i niskie te urządzenia od takie jakieś, od promienniki i to kosztowało, no teraz nie wiem, bo to w euro, ale od 250 do 320 marek i to ludzie kupują i wsadzają pod swoje tapczany, bo to pomaga. Chciałbym powiedzieć, że to nie tylko ta moja sąsiadka, ale inni i ludzie temu wierzą i to z tym mają do czynienia. Niedawno były na budowie, już nie mam żadnych nadzorów, ale instalator mówi, panie, tu wszędzie robię ogrzewanie podłogowe, ale tu jest sypialnia, bo te żyły wodne tu się nie zgodzili, żeby te plastikowe rury były z tym i tak dalej. Tym ludzie żyją. Chciałbym powiedzieć, że to może się to wydaje nawet śmieszne, ale niestety ludzie żyją, a diabeł przeciwnik osiąga jeden cel. Ludzie żyją w strachu, bo żyły wodne, bo rak, nowotwory. Prawda? I teraz takie pytanie może się pojawić, czy te pręty się ruszają? Ruszają się. Czy to wahadełko się rusza? Rusza. To jest prawda. Jaka siła za tym stoi? My wiemy, że nieczysta siła. I teraz chciałbym jeszcze podać takie dwie opinie dwóch panów profesorów, ale to są radzieccy profesorowie. Wyjątki z książki od magii do psychotroniki, strona radzieccy różdżkarze z powodzeniem dokonują geologicznych poszukiwań jeżdżąc samochodami. Soczewanów, pan profesor, powiada, że różdżkarze wykazali te same reakcje bez względu na to, czy znajdowali się wewnątrz, czy na zewnątrz pojazdu samochodowego. To oznacza, że nieznana siła nie ma natury elektrycznej, ponieważ blaszana obudowa wozu stanowi ekran dla pola elektrycznego. Profesor Małachow z kolei pisze w ten sposób, że rozmiary próbek badanych nie wpływa na biofizyczny efekt i wyjaśnia dalej, co to znaczy, tego na razie my nie wiemy. Nie przeszkadza to na szczęście w praktykowaniu zastosowania różdżkarstwa. Tak samo jak nie przeszkadza w pracowaniu elektrycznym żelazkiem fakt, że ciągle jeszcze nie znamy istoty elektryczności. I w ten sposób to ci panowie naukowcy to wyjaśnili. Chciałbym powiedzieć, że profesor, doktor Samuel Pfeiffer, wierzący lekarz, mówi, że w swojej książce zagadka ta nie jest dotychczas wyjaśniona, jakkolwiek wiadomo, że wychylenie wahadełka różdżki jest widocznym faktem. I wszystkie teorie wskazują na jedną rzecz bardzo wyraźnie, że siła dająca się zmierzyć normalnymi metodami powoduje, nie dająca się zmierzyć normalnymi metodami pomiarowymi, powoduje ruchy różdżki czy wychylenia wahadełka. A to moc świadomości, moc ducha wywołuje te ruchy, te wychylenia. Wiarą dochodzimy, tak jak już powiedziałem, do kontaktu z Bogiem, ale wiarą w istnienie innych sił mamy kontakt i możemy wejść w kontakt ze złymi mocami, z mocami przeciwnymi Bogu. Ja chciałbym taki wyjątek z książki Claude Bristola przeczytać. On pisze taką definicję. on pisze w swojej książce, przeczytałem bardzo wiele książek na temat nowoczesnej psychologii, metafizyki, starych magii, kultów wudo, jogi, teozofii, tak zwanej chrześcijańskiej wiedzy. Wszystkie te wydawnictwa traktują tematykę duchowo-materialną. Przez te wszystkie publikacje ciągnie się jak czerwona pasmo jeden i ten sam temat – wiara. Wiara umożliwia realizację tego wszystkiego. I reasumując, chciałbym podać, że wszystkie te eksperymenty, jakbyśmy to nie nazwali, czy to wahadełko, czy te pręty, teraz są tacy, którzy mają taką spiralę z drutu i na tej końcu tego drutu jest jeszcze plastikowa kulka i oni tego używają zamiast różdżki. No różne są sposoby i chciałbym powiedzieć, że te wszystkie eksperymenty, jakby one się nazywały. W Starym Testamencie, w Biblii Tysiąclecia jest to określone jako rabdomancja. Jest taki podstawowy warunek, żeby to działało. A więc odpowiednio człowiek musi być uzdolniony i odpowiednio uczulony, musi sentensywny musi być i musi być podatny na postrzeganie zakresu poza zmysłowego. I taki jeden warunek, który pisze ten lekarz, posiadać zdolności parapsychiczne. I musi być przekonany, że to działa. Musi być, a więc musi wierzyć w to działanie. I tu chciałbym powiedzieć, że takie pytanie od razu się nasunie. Skąd się biorą ci ludzie? A więc to są ludzie, którzy, ja znam na przykład rodziny, które to praktykują dziedzicznie. Ojciec przekazuje synowi i tak dalej. Ale chciałbym powiedzieć, że tego się też można nauczyć. I są poradniki do nauki radiestezji. Na przykład pan Lech Emfazy Stefański, on tego praktycznie uczy. Jak to robić? On przede wszystkim za pomocą wahadełka, bo ten kij to jest niepraktyczny. I kto chce i kto się w to zaangażuje, to chciałbym od razu powiedzieć, że to wciąga. Chciałbym teraz powiedzieć o tej drugiej części, którą tak podzieliłem umownie, to jest praktykowanie zabobonów. Zdobywanie wiadomości, wróżenie jest grzechem. Ale u nas się utarła taka opinia troszeczkę, że praktykowanie zabobonów, no jeśli jest grzech, to może grzeszek, no to nie jest takie złe i to ludzie bardzo praktykują. Ponieważ ja korzystam dużo z literatury niemieckiej, to patrzyłem, po niemiecku zabobon to się nazywa Aberglaube. I patrzyłem w słowniku etymologicznym języka niemieckiego i tam pisze, że Aberglaube to jest kwestionowanie jednobóstwa. A pierwszy raz się z taką definicją spotkałem. To nie jest żadna biblijna książka, to jest normalny słownik etymologiczny języka niemieckiego. I tam pisze question, więc aber to znaczy ale, więc wiara, ale w coś innego. I ja sobie tak nie wiem, bo u nas zabobon to może tak dużo nie mówi, ale tak to dosadnie nie przedstawię, jak właśnie w języku niemieckim. Kwestionowanie jednobóstwa. U nas jest takie brzydkie powiedzenie, przepraszam, że go przytoczę, ale mówią Panu Bogu świeczkę, a no, diabłu ogarek, prawda? Tak bardzo często się słyszy, prawda? Temu i temu. To jest straszny grzech. I wszelkie praktyki tego typu są grzechem i zniewalają człowieka. I ci, którzy to praktykują, to się sami wprowadzają pod wpływ mocy ciemności. I co się okazuje, że te praktyki są przekazywane z pokolenia na pokolenie. I niektóre są tak jakby noszą nawet cechy pobożności. Niektóre są nielogiczne, ale to się praktykuje. Jakby na przykład podjąć decyzję 13, a jeszcze w piątek to jest zawalony plebiscyt, to jest, na pewno się nie uda. Żadnych poważnych decyzji 13. Ja mieszkałem, będąc na montażu w hotelu, gdzie był numer 12 i 14, a 13 nie było. bo podobno, że nikt w tym pokoju nie chciał mieszkać. Za przeproszeniem, 13 to było dalej kawałek, to było WC. I chciałbym powiedzieć, bo ludzie się boją, ile jest domów takich, nie ma 13, jest 12A i 12B, ale nie 13, prawda? Bo się boją tej liczby. Skąd się to bierze, to trudno powiedzieć. Pan Jezus miał 12 uczniów, on był 13 przy wieczerzy. Różne są takie spekulacje, ale 13 i piątek to jest nieszczęśliwy dzień. Jak się spotka rano kobietę ubraną po czarno, a jeszcze w dodatku zakonnica, to już jest cały dzień nieudany, prawda? A jakby tak jeszcze czarny kot przebiegł przez drogę, no to już to trzeba poczekać, żeby następny przeszedł, bo ja nie chcę być tym, który się skrzyżował. Ile tego jest? Zauważmy, ile ludzi na starych chałupach, na starych domach, na progu podkowa przynosi szczęście, prawda? A ile ludzi jeździ i ma na samochodach, na masce podkowę? A to nie, ona nie ma takiego działania, bo to jest taka ozdobna, a to musi być taka podkowa, żeby miała moc, którą się znalazło na drodze i przybiło się do progu. No a teraz konie nie jeżdżą, podków nie gubią, więc jest trochę problem, prawda? Ale ludzie w to wierzą. I zauważmy, ludzie na nowy rok kartki posyłam i tam jest podkowa na tym, na wstążeczce do siego nowego roku, nie? Bo podkowa przynosi szczęście. Czterolistna koniczyna też. No, trzeba szukać, jakby tak chciał szukać, żeby cztery listki, to się nie znajdzie. Ale już też i na szybach panienki, na obrączkach i tak dalej noszą czterolistne koniczyny, bo to przynosi szczęście, prawda? Ile to ludzie jeden drugiemu to przekazuje, nie? Pająk rano nieszczęście, ale wieczorem to już radość. Rozbije się szkło, rano to nie będzie pieniędzy, ale no i jest tego bardzo dużo, a już idzie listonosz, ten nie listonosz, tylko kominiak, to się trzeba prędko chwycić za guzik, bo będzie i tak szczęście, nie? Takie praktyki są. Chciałbym powiedzieć, że są zwierzęta, które przynoszą szczęście i może widzieliście, ja już się z tym wielokrotnie spotkałem, pocztówki świąteczne czy noworoczne i świnia też przez brzuch obwiązana wstążeczką czerwoną do siego nowego roku, tak? Bo świnia przynosi szczęście. Jak ktoś idzie na egzamin, złam kark, niech cię świnia prowadzi. Ile takich rzeczy jest? Nie, ale ja mówię to, co jest. I jest jeszcze wiele innych praktyk, które są stosowane. Są na przykład takie coś jak umieszczanie listów ogniowych na strychu. To są tacy eksperci, co to sprzedają i to się kładzie tam na belkę, zabezpieczy przed pożarem. Jest to, co już powiedziałem, obmalowywanie futryn i tak dalej tym niebieskim kolorem, bo to zabezpiecza przed złymi duchami. Jak dziecko choruje, szczególnie jak dziewczynka do 7 roku życia, należy ubierać stale w niebieskie tam sukienki i tak dalej, bo niebieski kolor chroni od chorób i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. I można zauważyć, są takie praktyki, na przykład takie bardzo pobożne. Bierze ktoś bochenę chleba, robi na tym krzyż. O, on poważny zrobił krzyż. To jest zabobon. Co to ma wspólnego, nie? No jak się dom buduje, to pod progiem tam trzeba takie skorupki z jajek włożyć, nie? No sąsiadka się sprowadziła. Panie, chciałabym zapałki. No daję całe pudełko zapałki. Nie, 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 tylko trzy, nie? Bo to ma jakieś, no nie wiem, tego jest naprawdę bardzo dużo i trudno tu wszystko byłoby wymienić. Chciałbym powiedzieć, noszenie amuletów i różnych przedmiotów na szyi, wisiorków, na krążkach i tak dalej. Są takie, wiemy, że jest takie schorzenie, które się wyrastało na dłoni kurzajki, prawda? Bardzo nieprzyjemne, no idzie się do lekarza i tego ścina, że to nie lekarz, a pielęgniarka i wylapisuje, nie? No ale jak się to pojawia, to są takie praktyki, to się nazywa uprawianie sympatii. Na sznurku się zawiesza, czy na sznurku, tylko na tasiemce czarnej, albo na rzemyku taki korzeń z tego z fiołka, czy I on ma takie brodawki. I jak się to nosi, to te brodawki się nie pojawią. To się już nazywa uprawianie sympatii. I bardzo często też noszą takie talizmany. W tych talizmanach jest coś napisane i ludzie, którzy to noszą, osoby, które to noszą, wiedzą, jak zdejmę ten talizman, to mnie spotka nieszczęście. A w tym talizmanie to są jakieś napisane hasła i tak dalej. To jest wszystko obrzydliwością przed Bogiem. I tu chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, o takiej praktyce pisanie i rozpowszechnianie listów łańcuchowych. Nie wiem, czyście się już z tym zetknęli, ale dostaje się list pisany ręcznie, nie na ksero. I tam ten list trzeba napisać 7 razy i wysłać do najbliższych osób. I jeśli tego listu nie wyślesz, to cię spotka takie nieszczęście, a nawet i śmierć. A jeśli to, to cię same plusy i tak dalej. Ja spotkałem takie brata i mi mówi, bracie, co ja dostałem taki list, co ja z tym mam zrobić? Ja mówię, bracie, tylko wrzuć do pieca i w ogóle się ty nie zajmuj, nie? Bo jak przerwiesz, to cię spotka nieszczęście i tak dalej, może nawet spotkać cię śmierć. Rozpowszechnianie listów łańcuchowych. I teraz to zło, które doszło do mnie, to ja mam rozpowszechniać dalej. Takich rzeczy jest bardzo wiele. Niestety ludzie z nieświadomości nieraz te rzeczy praktykują. To dotyczy wszystkich dziedzin życia, wieszania obrazów. To wszystko, co w domu się znajduje, to ma związek z jakimś przestrzeganiem tych zabobonów i ludzie temu ślepo wierzą. A jeśli ja jestem dzieckiem Bożym, to komu ja wierzę? Komu ja zawierzam? I my sobie musimy zadać to pytanie. Jeśli mi ktoś coś takiego proponuje, to ja od razu mówię nie. Wczoraj dawałem sąsiadce krzaczek w ogrodzie i ona mówi, nie dziękuję, bo jakbym podziękowała, to się nie przyjmie, jak się posadzi. No znowu, co rusz to się coś nowego słyszy i ludzie tym żyją i o tym opowiadają. I chciałbym powiedzieć, że to są te praktyki, które są tak bardzo zgubne, bo człowiek się w to wikła i jeśli się w jednym ustąpi, to i w drugim to następuje. Ja już mówiłem o tym odpukiwaniu. To odpukiwanie w niemalowane drzewo. To może ktoś powiedzieć, że to jest zabobon, ale chciałbym powiedzieć, że to już nie jest tylko zabobon, ale to jest praktyka. Praktyka, bo ja, to jest czarowanie, ja już kogoś wzywam. I wiemy, że jak my wzywamy Pana, wzywaj mnie w dzień utrapienia. Słowo Boże nam to mówi. Jeśli wzywamy, to Pan się odezwie, prawda? Ale jeśli my kogoś innego wzywamy, to ten Pan też się odezwie. I on może nawet coś zadziałać, ale za jaką cenę. Jeśli my coś takiego robimy, to on ma taką hipotekę na mnie. On może się do tego odwołać, bo ja to i to. A diabeł przeciwnik nie zapomina. Dlatego chciałbym powiedzieć, choćby było wiele tych różnych innych praktyk, których nie wymieniałem, ja tak tylko tak pobieżnie wymieniłem te, co się u nas tak powszechnie stosuje, ale jest ich naprawdę bardzo dużo. No, w dnie krzyżowe to nie można siać zboża, nie można wychodzić na pole. Co to wszystko jest, jak przez próg nie można podawać ręki, jak teraz się jedzie do ślubu, to się nie wolno oglądać i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo. Wchodzą nowożeńcy już do domu, to się muszą akurat rozbijać talerze, bo no i ja nie wiem, że są zawsze ludzie, co to wszystko wiedzą i co to praktykują. My musimy jako dzieci Boże powiedzieć, my z tym nie mamy nic wspólnego. Jeśli nawet się ktoś z nas by śmiał, to my mówimy nie, to jest od przeciwnika, Bożego przeciwnika, to nie są Boże praktyki. I to jest, jeśli chodzi o, może tak w takim skrócie już, bo ja mam tu więcej tego wypisane, co dotyczy tych praktyk zabobonnych. I są takie, bym powiedział, tereny, gdzie szczególnie te rzeczy są praktykowane. No, ja chciałbym powiedzieć, że jeśli te rzeczy się praktykuje, to my, kiedy z takimi osobami się modlimy, to zauważamy, że one są czymś obciążone. I to na pozór, no, nie jakieś wielkie grzechy. A my musimy, jeśli ktoś oddaje swoje życie Jezusowi, wprost postawi to pytanie, czy to robiłeś. Chciałbym powiedzieć, że nie wiem, czy znacie taką książkę Bóg wśród Zulusów, to napisał Kurt Koch i to dotyczy przebudzenia w RPA, tam w południowej Afryce. Tam, no, co do Kocha są różne zdania, ale chciałbym o jednym powiedzieć, że tam było takie praktykowane, każdy, który chciał oddać swoje życie Jezusowi, to mu stawiano pytanie, czy to ty robiłeś. My wiemy, że te ludy w Afryce, te praktyki zabobonne, to są niestety bardzo zakorzenione, może jeszcze bardziej niż u nas. I to wszystko było trzeba wyznać i z tym zrobić koniec. Tam jest na przykład opisany jeden przypadek, taka jakaś była kobieta, która też zajmowała się czarowaniem, ona to wszystko wyznała, ale ona powiedziała, że ma jeszcze taką szkatułkę, tam są pewne rzeczy, to jest skarb rodzinny z pokolenia na pokolenie przekazywany. Tego ona nie odda. To było dla niej sidłem. Słowo Boże nam mówi o tym, że nie zostanie nic onych rzeczy przeklętych w naszym życiu. Jeśli ktoś miał ten amulet, czy miał te znaki zodiaku i tak dalej i to nosił, to musi z tym bezpośrednio skończyć. Nie wolno tego zatrzymać. Niezależnie od tego, jaką to ma wartość. Taką wymierną, czy to jest złoto, cokolwiek. My wiemy, kiedy było takie poruszenie w Efezie, to jest 19 rozdział Dziejów Apostolskich, pisze nam o tym, tam jest taka relacja, że tak synowie Sceby, kapłana, chcieli wypędzać demony z jakiegoś człowieka, no i my wiemy, że ten demon powiedział, wiem kto Chrystus, wiem kto Paweł, a wy coście zacz. I oni uciekli, poranieni, nadzy. I tam my czytamy, że strach przyszedł na wszystkich w Efezie, na wierzących, bo to się stało wiadome wszystkim. I ci, co mieli jakieś przedmioty, co się niewłaściwymi sprawami parali, tak to jest napisane delikatnie, co się tym zajmowali, ci wszyscy przynosili to, żeby to spalić, zniszczyć, a tam jest napisane, że wartość tego oceniono na 50 tysięcy srebrników. A więc są rzeczy, które są na przykład związane czy z tymi praktykami okultystycznymi, one mogą mieć jakąś nawet wartość, ale my musimy to bezpowrotnie zniszczyć. Nie dlatego, no ja to sprzedam może w komisie i nawet to dam na kościół. Nie. Te rzeczy to są nieczyste, przeklęte i nam, my z tym musimy zupełnie zerwać. Chciałbym powiedzieć, taka jedna taka niewiasta, takie świadectwo, chciałbym powiedzieć, jedna niewiasta chorowała, tam, co tam wszystko było, w każdym razie na taką wprost nieuleczalną chorobę, schizofrenię, ale już taki stan, że no, się jej nie da nic pomóc. Schizofrenia, no. Mężatka, dwoje dzieci, mąż taki, no, solidny człowiek, no, żony nie chciał opuścić, no, ta niewiasta, no, nie do życia, no, te dzieci na tym cierpiały i ten człowiek był, no, bliski, no, takiego strasznego czynu, żeby skończyć z życiem całej rodziny, po co się mają męczyć. Ale tak się złożyło, że jedna siostra ze zboru, to na naszym terenie było, zaprosiła tą chorą niewiastę do zboru. I była modlitwa o uzdrowienie schizofrenia, no są różne tam stopnie i tak dalej. Lekarze, to był wypadek beznadziejny. I ta kobieta została całkowicie uzdrowiona, wróciła do zdrowia, do normalnego stanu. Do tego stopnia, że ten mąż tej, no, żeby zarobić, wyjechał tak jak to się dzień na zachód, nie, żeby zarobić coś więcej dla rodziny, bo żona jest zdrowa, dzieci w porządku. Chciałbym powiedzieć, pół roku później powróciły te objawy. Po pół roku te objawy się wróciły. I pastor tego zboru, znamy się osobiście, że on raz i drugi, i trzeci z braćmi modlą się, ale żadnej zmiany nie ma. I ten sam zespół się modlił wtedy o jej uzdrowienie. Tu nic nie ma. I ten pastor się w końcu, no tak po ludzku mówiąc, zdenerwował i przyszedł sam, czy z drugim bratem, to już teraz nie pamiętam, i mówi do tej niewiasty, coś ty zrobiła, bo tu jest grzech, coś ty zrobiła, bo Pan jak uzdrawia, uzdrawia doskonale. No i ona wtedy takim drżącym głosem mówi, sąsiadka mi doradziła, żeby się to na mnie nie wróciło, ta choroba, żebym wzięła dwa szkapleryki na rzemyku i obwiązała w talii, żeby to kontaktowało się z moim ciałem, żeby się to nie wróciło. Ten brat mówił, że myślał, że wyjdzie z siebie, mówi. Oni się tu modlą, bojują, a ona taką rzecz zrobiła. Mówi, teraz idź do pokoju obok i pozdejmuj to wszystko. Ona to przyniosła. Potem mówi, pokaż te wszystkie świętości, które masz, bo byli katolikami przedtem, ten mąż był niewierzący. Wszystko tu na stół. Czy to jest wszystko? No jeszcze od męża, od dzieci, od... Wszystko tutaj. Zapakowali to do takiej reklamówki, poszli, wrzucili w taki dół, że to już było nie do odzyskania. Modlili się, ona pokutowała i została uzdrowiona i po dziś dzień, chwała Bogu. Chciałbym tylko powiedzieć, na pozór, by ktoś powiedział, no wiesz, żeby się to nie wróciło dla pewności. Nie. Pan jak uzdrawia, on działa doskonale. Ja to mówię na przestrogę, nie po to, żeby tu jakieś takie spektakularne przeżycia opowiadać, ale jako przestroga. Pan jest wierny, ale Pan też nie da się z siebie naśmiewać. I jeśli to coś ma nam pomóc, chciałbym powiedzieć, że nie. My musimy wyraźnie powiedzieć. Kiedyś z jednym bratem z Indonezji, taka dziewczyna też, koraliki na szyi i ten medalik, i prosiła o to, żeby się modlić. On mówi, zdejmij to. Nie, bo to mnie przy życiu. Nie. Zdejmij to, bo inaczej się rozejdziemy. Nie zdejmij. No to się rozejdźmy, nie? Kiedyś się modliłem z taką dziewczyną, miała taki złoty, taki, no, pierwszy raz takie coś widziałem. Liderka grupy takiej charyzmatycznej w jednej miejscowości na ziemiach zachodnich. No i ona po takim zaproszeniu była na taki zjazd młodzieżowy i na trzeci dzień ona tak z płaczem przyszła, że chce oddać swoje życie Jezusowi, bo ona jeszcze nigdy czegoś takiego, nigdy nie słyszała pełnej Ewangelii. Przywódczyni takiej jakiejś oazy. No i więc dobrze, się będziemy modlić. Ja się patrzę, tu taki, tu. To taki elegancki, wyglądało ładny. I mówię, ale ty to musisz zdjąć. Ona tak patrzy. Ja mówię, jak ty chcesz przyjść do Jezusa, to żadna Maria, żaden pośrednik. I ten wizerunek tego Jezusa, który taki malutki się trzyma na jej rękach, Pan Jezus jest wywyższony, siedzi na prawicy Ojca. Jak nie zdejmiesz, to nie ma. Ona zdjęła. 2 miesiące później pisał do mnie pastor tego zboru, nawróciła się jej mama i siostra, a za pół roku jeszcze nawróciło się następnych 4 w tej rodzinie. Ja to mówię po to, żebyśmy wskazywali na to, że moc Boża jest nieograniczona, a my ją bardzo często, ja nie mówię wy, ale my często jako ludzie ograniczamy moc Bożą przez to, że my stawiamy przeszkody. A te przeszkody to nam kto oferuje? Boży przeciwnik. Dlatego to podaję jako takie ostrzeżenie.